Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Raz jeszcze bardzo gorąco witam i pozdrawiam słuchaczy Radia Maria i widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie Rozmowy Niedokończone. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych: brak zmian w diagnostyce laboratoryjnej w Polsce. Bardzo serdecznie w studiu telewizji Trwam witam zaproszonych gości. Panią doktor Elżbietę Pułacz, prezesa Krajowej Izby Diagnostyków Laboratoryjnych. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
I pana profesora doktora habilitowanego Macieja Szmitkowskiego, konsultanta krajowego do spraw diagnostyki laboratoryjnej. Witam serdecznie, panie profesorze.
Dzień dobry.
Temat rozmów niedokończonych wskazuje na niedoskonałości, które są w dalszym ciągu obecne na poziomie funkcjonowania diagnostyki w Polsce, brak zmian w diagnostyce laboratoryjnej w Polsce. Więc na samym początku naszego spotkania, drodzy państwo, warto dokonać swoistego rodzaju analizy tego wszystkiego, co także niedobrego w diagnostyce w Polsce się dzieje, a później będziemy próbowali poszukiwać różnego rodzaju środków i rozwiązań, które mogłyby doprowadzić do uzdrowienia, jak rozumiem, trudnej sytuacji, pani prezes.
Witam serdecznie. Proszę Państwa, ja bym powiedziała, że może nie w samej diagnostyce laboratoryjnej, ale w systemie ochrony zdrowia w Polsce, który w bardzo negatywnym miejscu ustawił diagnostykę laboratoryjną. Musimy przypomnieć sobie badania, które są wykonywane, no niestety w Stanach Zjednoczonych, bo w Polsce tego nie ma, gdzie grupa Forszmana jednoznacznie powiedziała, że koszt medycyny laboratoryjnej, bo tak tam się określa diagnostykę laboratoryjną, stanowi 5% kosztów ochrony zdrowia, natomiast to sugeruje i daje podstawy następnym 95% kosztów diagnostyki, terapii, profilaktyki pacjenta. Także musimy wiedzieć o tym, że badania laboratoryjne przynoszą 80% bardzo obiektywnych informacji o stanie klinicznym pacjenta i wedle badań znowu w Stanach Zjednoczonych przeprowadzonych, na podstawie badań laboratoryjnych jest podejmowanych 70% decyzji lekarskich. Stąd medycyna laboratoryjna jest jednym nierozłącznym ogniwem całej ochrony zdrowia i w tym momencie powinna być wykorzystana bardzo dobrze, ponieważ od niej zależy dobra wczesne diagnozowanie pacjenta, od niej zależy terapia pacjenta i w tym momencie mamy i satysfakcję, i w ogóle szczęście, jakie może być, jeżeli wcześniej zostanie wykryty ktoś, bądź jest prawidłowo prowadzony i są efekty kliniczne. Natomiast niestety w Polsce przy wszystkich reformach, które były przeprowadzane już tyle lat temu, diagnostyka laboratoryjna, mimo że naprawdę jest bardzo dobrze oceniana na świecie pod względem wykształcenia osób pracujących w medycznych laboratoriach diagnostycznych, czyli diagnostów laboratoryjnych, ale tu o procesie kształcenia na pewno pan profesor więcej powie, także pod względem wyposażenia i sprzętu my nie możemy się wstydzić. Wszystkie techniki są bardzo dobrze poznane, wszystkie nowoczesne metody diagnostyczne także w Polsce są. Jednakże nie jest ona wykorzystana w procesie terapii, w procesie diagnozowania człowieka, nie mówiąc już o tym, że proces profilaktyczny w Polsce w ogóle prawie nie istnieje. We wszystkich państwach jest przede wszystkim nastawione państwo na paradygmat profilaktyczny. To znaczy, że wcześniej zapobiegać, a nie leczyć. Natomiast u nas w Polsce zwróćmy uwagę, że ta refundacja świadczeń to jest przede wszystkim już diagnoza choroby i terapia, a niewielki, jeżeli można powiedzieć, jakiś ułamek procenta na profilaktykę. W innych państwach jest to zupełnie odwrócone. Przede wszystkim zapobiegamy chorobom, a nie leczymy. A u nas niestety
uruchomienie
nie ma
procesu w tym ostatnim etapie.
Tak, bo nawet ta wczesna, no do zapytania mam, kiedy ojciec ostatni raz zrobił sobie badania profilaktyczne, czy lekarz rodzinny zlecił. My przedstawialiśmy Ministerstwu Zdrowia też schematy innych państw, gdzie wprost co roku jest powiedziane, jakie badania ma pacjent wykonać, czyli zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego, wykonać te badania. Natomiast jeżeli nie wykona, musi mieć świadomość tego, że jeżeli zachoruje, to płaci 100% za leki. Więc jest i kijem, i marchewką. Jest i edukacja człowieka, który wie o tym, że ja muszę sobie zrobić badania, te podstawowe nawet, które mogą stwierdzić o moim stanie zdrowotnym. I dopiero później, jeżeli ja tego nie zrobię, no to niestety ponoszę konsekwencje nie tylko zdrowotne, ale także i finansowe. Natomiast patrząc nawet na te programy profilaktyki raka szyjki macicy, w tym momencie także nie jest to skoordynowane, nie jest to dobrze przeprowadzone. Mówimy, że taki mały procent osób się zgłasza na te badania. A dlaczego nie zrobimy tego jako także i obowiązku nawet w ramach medycyny pracy? I tu kolejna rzecz, nawet finansowanie tych badań w ramach medycyny pracy. Nie mówiąc już o tym, że wszelkie programy zdrowotne opiera się zawsze na danych, tak zwanych danych epidemiologicznych. Jak my możemy mówić o danych epidemiologicznych, jeżeli mamy tylko rozpoznania, a nie ma w Polsce żadnego rejestru badań laboratoryjnych? Nie ma. Nie wiemy, kto zlecił badania, ile zlecił badań, dla kogo zostały zlecone, czy badania były powtarzane, czy nie były powtarzane. Czy rzeczywiście, jeżeli mamy tylu i tylu pacjentów z daną jednostką chorobową, to czy rzeczywiście były badania wykonywane, które kontrolowały ten proces terapii? Nic nie mamy. Dalej, żeby było śmieszniej, my nie mamy wyceny badania w Polsce. Naprawdę, nikt nie wie, ile rzeczywiście kosztuje morfologia. Czyli po prostu została diagnostyka laboratoryjna odsunięta od lekarza, pacjenta i została rzucona w tak zwane reguły rynkowe, gdzie liczy się cena, nie liczy się jakość. I teraz tutaj, żeby wyjaśnić, polega to na tym, że badania laboratoryjne zostały włączone w świadczenia lekarskie. I w tym momencie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej dostali stawkę kapitacyjną, i wśród nich jest także koszt badań. I teraz odbierane to jest nie tylko przez lekarzy rodzinnych, ale także na przykład przez menadżerów szpitali, bo nie ma wyceny badania, nie ma bezpośredniego kontraktowania, tylko jest to w ramach świadczeń szpitalnych, tak samo czy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Więc w tym momencie każde badanie to jest koszt. I medyczne laboratoria diagnostyczne są postrzegane jako źródła kosztu, a nie jako źródła zysku. Lekarz rodzinny uważa, że to on płaci za to badanie. I dlatego też pacjenci skarżą się, że nie mają zlecanych tych badań. Albo otrzymują karteczkę, wykonaj te badania sam.
Czasami nawet ciężko jest się doprosić u lekarza rodzinnego, aby dostać skierowanie na wykonanie chociażby tych podstawowych badań właśnie dotyczących morfologii, czy też innych czynników ważnych dla naszego zdrowia.
I to skutkuje tym, że pacjenci nie są wcześniej diagnozowani, albo już trafiają w ciężkich sytuacjach do lekarzy specjalistów, czy też na szpitalne oddziały ratunkowe. Jest taki zrobiony koszyk świadczeń gwarantowanych, w tym było około 49 świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. I my wnioskowaliśmy, żeby dołączyć także badania w kierunku zakażenia wirusem żółtaczki typu C, czyli WZW typu C. Przeciwciała, ponieważ robiliśmy takie akcje profilaktyczne bezpłatnych badań w Polsce. 4,5 tysiąca osób zostało przebadanych i z nich wynikło, że prawie 2% osób, które włączyły się w tą akcję, nawet nie miało świadomości, że ma w swoim organizmie przeciwciała, czyli miało jakiś kontakt. I z tych badań, z tych osób, które zostały przebadane, wyszło, że 1,7% miało aktywne, 23 osoby miało aktywne zakażenie, czyli miało wiremię. Obecność tego wirusa we krwi, czyli byli potencjalnym źródłem zakażenia. I wnioskowaliśmy wraz z polską grupą ekspertów, prosiliśmy o to, żeby włączyć to badanie do tych świadczeń gwarantowanych dla lekarza rodzinnego. Koszt takiego badania to jest około 20-25 zł. I proszę sobie wyobrazić, że ku naszemu zaskoczeniu w ministerstwie otrzymaliśmy odpowiedź, że są inne badania typu enzymy wątrobowe, które mogą wykazać zakażeniem tym wirusem. Tak, tylko że wtedy to już jest rozpad organizmu. Zanim rzeczywiście ktokolwiek wykona te badania, jak pacjent źle się czuje. I w tym momencie troszkę ja załamałam się, bo gdzie to jest dobro pacjenta? Salus aegroti suprema lex est, to wszyscy przysięgamy, wykonując zawody medyczne. Tym bardziej resort zdrowia powinien dbać o to i o tą profilaktykę, o to zapobieganie. Więc stąd dylematy, które my odczuwamy jako środowisko diagnostów laboratoryjnych, ale także i lekarzy, którzy już są zmęczeni całą daną sytuacją, jest spowodowana złą organizacją ochrony zdrowia i niewykorzystaniem wiedzy diagnosty laboratoryjnego, który zgodnie z założeniami ma być partnerem lekarza w procesie terapeutycznym. I to, że lekarze i menadżerowie ochrony zdrowia widzą medyczne laboratoria jako źródło kosztów, a nie jako źródło zysku poprzez to, że pacjent jest szybko zdiagnozowany, dobrze zdiagnozowany, materiał jest świeży, nie jest gdzieś transportowany, wywożony, nie wiadomo kto go robi, tylko na miejscu mamy swoje własne medyczne laboratoria diagnostyczne, to w tym momencie także jest ta opieka i współpraca z lekarzem diagnosty nad procesem diagnostyczno-terapeutycznym pacjenta, tak jak być powinno. Udział diagnostów laboratoryjnych w zespołach dotyczących nie tylko terapii, ale także i jakości w szpitalach, czy także w zespołach profilaktyki i zapobieganiu zakażeniom szpitalnym, szpitalnej polityce antybiotykowej. Dużo jest różnych jednostek, gdzie diagności laboratoryjni swoją wiedzą i doświadczeniem służą, ale także rolą diagnosty jest zadbanie o to, żeby pomóc lekarzowi w doborze badań laboratoryjnych, także w prowadzeniu nowych technik, które umożliwią szybszą diagnozę, także interpretacji laboratoryjnej tego wyniku i następnie pomóc lekarzowi w przypadku jego wątpliwości interpretacji klinicznej, czy też niepowodzenia terapeutycznego mimo posiadania takich badań i jakiejś terapii celowanej, na przykład w antybiotykoterapii. To wszystko jest bardzo ważne i dla nas jest to przykre, że w olbrzymim nakładzie, jaki jest dany na kształcenie diagnostów laboratoryjnych, bo tak mniej więcej się mówi, że roczny koszt kształcenia diagnosty laboratoryjnego na kierunku analityka medyczna w medycznych laboratoriach diagnostycznych jest około 25 tysięcy złotych, więc przez 5 lat to jest duży koszt dla państwa. Ten potencjał olbrzymiej wiedzy nie jest wykorzystany. Natomiast w tym systemie ochrony zdrowia i w tej płatności za diagnostykę laboratoryjną doszło do tego, że diagnostyka laboratoryjna została całkowicie zniżona do funkcji rzemieślniczej jak najtańszej. Czyli masz dużo robić, jak najtaniej, nie poprawiać, nie myśleć, tylko po prostu automatycznie wykonywać te badania, bo właściciel laboratorium ma zarobić. Stąd to jest bardzo negatywne. Tym bardziej, że teraz mówi się o misyjności szpitali, że mają wrócić szpitale publiczne, których misją jest dobro pacjenta, a nie tylko i wyłącznie zysk. Więc dlatego dla nas zaskoczeniem jest wielkim, że w tym momencie resort zdrowia pozwala, żeby w tych szpitalach publicznych, które mają mieć misję, funkcjonowały laboratoria komercyjne, których misją jest zysk dla właściciela. Bo to nie na tym rzecz polega. Bo tutaj jeszcze może niezrozumiałem powiedziała, z tego powodu, że laboratorium jest określane jako źródło kosztów, menadżerowie szukają tańszych, pozbywając się własnych medycznych laboratoriów diagnostycznych. Laboratoria, które były jak najbliżej pacjenta i szpitala, są wykupowane przez laboratoria komercyjne i w tym momencie stają się punktami pobrań. Materiał jest pobierany i wysyłany do jakichś dużych laboratoriów centralnych, gdzie jest to wykonywane. I w tym momencie nie ma tego kontaktu z lekarzem, nie ma tego kontaktu z pacjentem, nie ma w ogóle współpracy, która jest podstawą i powinna być, bo takie są założenia współczesnej medycyny. Musimy pamiętać, że dyrektywa unijna jednoznacznie mówi, że obecna opieka nad pacjentem wymaga współpracy wielu zawodów medycznych wysoko wyspecjalizowanych. Wielu zawodów medycznych, nie jednego zawodu lekarza, ale wielu zawodów medycznych, więc jest to wspólna opieka osób, które są prawidłowo wykształcone pod względem medycznym i prawidłowo wykształcone także w swoich już specjalizacjach, czy fizjoterapeuci w fizjoterapii, czy diagnostyka laboratoryjna w medycynie laboratoryjnej, technikach, czy pielęgniarki, czy farmaceuci. I wszyscy razem pracują dla tego dobra pacjenta. Takie jest teraz założenie, tak wygląda współczesna medycyna.
Panie profesorze?
Może ja bym dodał do tego. Ta mała możliwość wykonywania badań laboratoryjnych u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wynikająca z faktu, że on musi angażować nieduże środki, które otrzymuje na całość leczenia i diagnostyki. Otóż mam dane, że mogę to porównać z resztą Europy. Co prawda nie jest to liczba badań, ponieważ tak jak pani prezes wspomniała, ciągle jeszcze nie wiemy, ile badań w Polsce wykonujemy, kto je zleca, jakie to są badania. Natomiast producenci odczynników i sprzętu dla nas zrzeszają się w organizacji, która się nazywa EDMA i wydają bardzo szczegółowe dane z każdego roku, podając, ile dany kraj wydaje na diagnostykę in vitro, czyli na diagnostykę laboratoryjną, na obywatela w ciągu roku. Na 27 krajów europejskich my tam zajmujemy 25 miejsce. Najgorsze jest to, że przed nami jest Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja, już nie mówię o Czechach. My wydajemy rocznie 8 euro na obywatela, na diagnostykę, podczas gdy Czesi wydają 14. To musi być rozwiązane i chyba będzie, ponieważ ministerstwo, z tego co słyszymy, bo to są troszeczkę na razie tylko docierające do nas informacje, że ministerstwo da lekarzom POZ-ów określoną kwotę także na diagnostykę, którą oni będą musieli wykorzystać, a jeżeli nie wykorzystają, to te pieniądze wrócą z powrotem do płatnika. Więc być może coś w tej sprawie się zmieni, może też rozpocznie się profilaktyka. Ja chciałem powiedzieć, że diabetolodzy twierdzą, że w Polsce jest na przykład 800 tysięcy ludzi, którzy mają zaczynającą się cukrzycę, o czym nie wiedzą, bo nikt im nie oznaczył poziomu glukozy. Już nie mówię o takim parametrze jak kreatynina, który by informował o tym, że rozpoczyna się podstępna choroba nerek, w efekcie której trzeba potem człowieka dializować za bardzo duże pieniądze. Tak samo parametry zagrożenia chorobami sercowo-naczyniowymi, zawałem, a więc parametry lipidowe. Z tym jest źle. Z tą profilaktyką, tak jak wspomniała pani prezes, ta profilaktyka naprawdę obniżyłaby koszty leczenia w kraju, gdyby przeznaczono pieniądze na diagnostykę. Nie mówię o tym, że można też powiedzmy w jakiś sposób wcześnie zauważyć, że pacjent ma nowotwór. To są tak zwane markery nowotworowe, które można by oznaczać, ale o tym nikt nie myśli, nie wiem dlaczego. Ja osobiście, na przykład moi przyjaciele przeważnie się badają, jeżeli taki marker, to są markery dedykowane do określonych narządów nawet, jeżeli taki marker powiedzmy z roku na rok komuś wzrośnie, to jest to jednak jakiś sygnał, żeby się poddać szczegółowej diagnostyce.
Problemów jest wiele, panie profesorze, ale pytamy się również o ten temat, który także w części wstępnej wywołała pani prezes, o poziom polskiej diagnostyki. Czy rzeczywiście jako polscy diagności jesteście państwo w stanie zapewnić, zagwarantować ten odpowiedni poziom, że te badania zostaną przeprowadzone we właściwym kierunku i na właściwym poziomie?
Więc jest tak. My dysponujemy sprzętem i odczynnikami takimi, jak cały świat, jak kraje Europy Zachodniej, jak Stany Zjednoczone. To, co kupujemy, jest to od najlepszych światowych dostawców. A więc badania, no, przynajmniej materiałowo, aparaturowo, odczynnikowo są na wysokim poziomie. Do tego mamy bardzo wysokiej klasy kadrę. Pani prezes wspomniała. My w 1977 roku, jako praktycznie jedni z pierwszych w Europie, uruchomiliśmy kształcenie medyków laboratoryjnych. To się trochę nieszczęśliwie nazywało analityków medycznych, ale dzisiaj zmieniamy tą nazwę. Są to ludzie, którzy przez pierwsze 2 lata studiów kształceni są jak lekarze. Czyli absolutna podstawa medyczna. Dopiero potem przechodzą do przedmiotów, które możemy nazwać medycyną laboratoryjną, no tą już ścisłą medycyną laboratoryjną. Mało tego, ci ludzie na ostatnich latach studiów mają także zajęcia kliniczne z chorób wewnętrznych, chirurgii, z pediatrii, z położnictwa i ginekologii, gdzie mogą skonfrontować wyniki badań, które tworzą w laboratoriach, ze stanem klinicznym pacjenta. Ja muszę powiedzieć, że tu przy okazji kształcenia musimy się pochwalić. Walczyliśmy przez wiele lat, pani prezes, wspieraliśmy ją o to, żeby ta dziedzina medycyny otrzymała tak zwane standardy nauczania. Otóż jakieś 7-8 lat temu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zniosło standardy nauczania. Co to są standardy? Są to programy nauczania na danych studiach wydawane w postaci rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zniesiono je, mówiąc, że teraz będą się liczyły tylko tak zwane efekty końcowe. Efekty końcowe nie za bardzo można ostatecznie określić, natomiast standardy to jest opis procesu kształcenia w danej dziedzinie. No i Ministerstwo Nauki wprowadziło tylko standardy nauczania dla 10 kierunków studiów, ale co jest ciekawe, tutaj chodzi o takie kierunki studiów, które wymagają zaufania publicznego, czyli to jest dowód na to, że standardy są ważne. Kto je otrzymał? To przyjęto europejskie podejście do tego, mianowicie oczywiście Wydział Lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, farmacja i, tak jak ja pamiętam, architektura.
Lekarz weterynarii.
Jeszcze lekarz weterynarii, jeszcze tam do 10 można znaleźć. Więc myśmy podjęli walkę także o standardy, po to, żeby nasz absolwent był uczony jednolicie, na wysokim poziomie, bo diagnosta laboratoryjny to jest także zawód zaufania publicznego. I proszę sobie wyobrazić, że wygraliśmy. Wygraliśmy wbrew Ministerstwu Nauki, wygraliśmy lobbując w Sejmie, no przy pewnym poparciu ministerstwa. Nasi absolwenci dzisiaj rozpoczynają kształcenie w oparciu o standardy, bo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało rozporządzenie o tych standardach 2 tygodnie temu. Także jest to naprawdę nasz najnowszy sukces. Teraz ojciec pytał o jakość jeszcze, prawda? Otóż polskie laboratoria są kontrolowane. Są kontrolowane przez konsultantów wojewódzkich, ale oni nie dają rady. Ponieważ jeżeli konsultant ma 300 laboratorium w województwie, to może 5-10 w ciągu roku odwiedzić. Ale są specjalne instytucje podległe Ministerstwu Zdrowia. Są to centralne ośrodki badania jakości w diagnostyce laboratoryjnej, w diagnostyce mikrobiologicznej oddzielnej. Te ośrodki wysyłają do tych laboratoriów, do wszystkich laboratoriów próbki, w których one muszą oznaczyć określone parametry. Ośrodki otrzymują to z powrotem i analizują. Są tam pewne mankamenty, może jeszcze nie wszystko kontrolujemy, ale tutaj też pewien powód do radości. Otóż pan minister 3 dni temu powołał zespół, zresztą na mój wniosek, który ma przeanalizować działalność tych ośrodków. Jestem przewodniczącym tego zespołu i wskażemy jakieś nowe rozwiązania. Takim podstawowym rozwiązaniem, które chciałbym wprowadzić, to żeby były jakieś ostatecznie konsekwencje tych kontroli, bo do tej pory nie było. Była to tylko jakby porozumienie, rozmowa między kontrolowanym a kontrolującym.
Formalność.
Tak jest ścisła. Chciałbym, żeby jednak ten, kto powiedzmy sobie gorzej pracuje, miał zawieszone oznaczanie danego parametru, bądź żeby to było publikowane. Zobaczymy. Cały zespół będzie nad tym pracował.
Pani prezes, bardzo niepokojące zjawisko w tych różnego rodzaju procesach przekształceniowych w służbie zdrowia, a w tej tak zwanej komercjalizacji, czyli de facto prywatyzacji szpitali. Gdzieś pogubił nam się bardzo mocno pacjent. Ten obywatel, który ma zagwarantowaną ochronę zdrowia chociażby przez ustawę zasadniczą, czyli Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Ten pacjent gdzieś w dalszym ciągu jest spychany na margines, a te różnego rodzaju wyznaczniki ekonomiczne są w stanie przytłoczyć to, co najważniejsze, czyli właściwie godność człowieka i także jego jakość życia, w tym także jego zdrowie.
Zgadza się i tutaj miejscem było, znaczy pomysłem pierwszym było tak, że za pacjentem ma iść pieniądz. Jednakże ku naszemu zaskoczeniu tak nie jest. My w tym momencie nie możemy sobie wybrać szpitala, w którym chcemy być operowani, tylko stajemy w długich kolejkach. My nie możemy sobie wybrać, znowu wracając do naszej dziedziny, laboratorium, do którego mamy zaufanie, żeby wykonać badanie, tylko wybiera nam lekarz rodzinny, który wybiera często laboratorium najtańsze. A żeby było jeszcze śmieszniej, często bywa tak, że dla swojej rodziny, dla swoich przyjaciół wykonuje badania w laboratoriach tych, do których ma zaufanie. Więc tu pytanie jest, co się stało z etyką zawodów? Dlaczego w tym momencie to dobro pacjenta spadło ponad dobro finansowe świadczeniodawców? My jednoznacznie od początku, jak tylko powstał ten system, to już tyle lat, i kiedy powstał samorząd od 2003 roku, były bardzo mocne działania poprzedniego prezesa i teraz, ja już drugą kadencję prowadzę cały czas rozmowy w Ministerstwie Zdrowia, że musi być diagnostyka laboratoryjna uporządkowana dla dobra pacjenta, bo tak jak tu było wspomniane, pieniądze wydawane są na terapię, natomiast nie na profilaktykę, wczesną diagnostykę pacjenta. Dalej, czy możemy w tym momencie uznać także, że materiał, który jest transportowany po kilkaset kilometrów czasami w celu wykonania w tańszym laboratorium, jest wiarygodny? Bo nie jest wiarygodny. Laboratoria, które często podejmują się tych świadczeń za bardzo niskie pieniądze, no muszą na czymś oszczędzać. Więc oszczędza się na czym? Oszczędza się na zmniejszonej liczbie pracowników, którzy są zmuszani wprost do bardzo wielkiego tempa wykonywanych świadczeń. Mamy także informacje od diagnostów, że czasami muszą aż 1000 materiałów wykonać. Z jednego materiału może być 5-6 badań.
Żeby zdążyć.
Bo tyle muszą zrobić, bo ten materiał ciągle napływa. To się nie staje. Medyczne laboratorium, które ma wykonywać świadczenie medyczne, nagle staje się fabryką wyników, gdzie jest anonimowość, gdzie są taśmy przesuwające ten materiał, prawda? Dalej, gdzie diagnosta nie jest w stanie wykonać walidacji i sprawdzić 5000 badań. A wiadomo, że on ma autoryzować te badania, a do tego jest zmuszany. Dalej, materiał, który powinien być wykonany w ciągu 2 godzin, na przykład analiza moczu. Prawidłowo powinna być wykonana w ciągu 2 godzin. Jeżeli nie, to musi być już przechowywana w temperaturze lodówki i w ten sposób transportowana. I w tym momencie rano czeka w miejscu, w punkcie pobrań, przyjeżdża goniec, który wiezie ją i koło godziny 17, 18, czasami o 14 dociera do laboratorium, gdzie często też laboratorium nie jest w stanie od razu wykonać to badanie, no bo ma badania bieżące, na przykład ze szpitala. Bo często to stają się duże centralne laboratoria, które są usytuowane w szpitalu, bo szpital outsourcingował to laboratorium, ale właściciel nowy tego laboratorium, on chce mieć zysk, więc co robi? Podpisuje umowy z wszystkimi okolicznościowymi zakładami opieki zdrowotnej, gdzie może zdobyć materiał, bądź jest transportowany z większych odległości po to, żeby w tym laboratorium wykonać.
I w tym momencie, w takim procesie wynik może być niewiarygodny.
Może być niewiarygodny, jest niewiarygodny. Jest niewiarygodny. I na to w tym momencie diagności nie mają wpływu. Oni chcą wszystko wykonać bardzo dobrze. Ale ten system i brak nadzoru publicznego, bo to, co jest napisane, że są standardy, że jest możliwość kontroli, kiedy w tym momencie także zespół wizytatorów Krajowej Izby może skontrolować, ale nie ma żadnych mechanizmów prawnych, żeby zamknąć to laboratorium. Może zgłosić na przykład do prokuratury zagrożenie zdrowia i życia pacjenta. Ja byłam przesłuchiwana jako wizytator, to wprost zadano mi pytanie, czy ten pacjent umarł? No nie umarł, ale mógł umrzeć. I to było wszystko umarzane, bo nie ma, no przepraszam, ofiary aż tak. Więc to jest wszystko bardzo chore i to trzeba natychmiast zmienić. Natychmiast zmienić dla dobra nas wszystkich Polaków. I teraz powracając do tego, ci biedni diagności młodzi, którzy w ten sposób są zmuszeni do pracy, bo przez to, że ktoś chce oszczędzać, on chce zyskać pieniądze dla siebie, komercyjny właściciel, więc on redukuje liczbę diagnostów. Zamienia się to aparatami, a wprost chcą teraz zrobić naciski na resort zdrowia, żeby wprowadził tak zwaną zdalną autoryzację. Czyli to jest ten sposób, jakby nie ma diagnosty w miejscu wykonywania świadczenia, ktoś wykonuje to badanie, diagnosta może go obserwować poprzez na przykład internet albo otrzymuje ilość cyferek i to ma podpisać, zautoryzować. ktoś, kto bierze odpowiedzialność, a autoryzacja to jest wzięcie całkowitej odpowiedzialności za wynik, no musi mieć świadomość tego, czy ten materiał, jak wyglądał, skąd był, od jakiego pacjenta, w jakim stanie, następnie jak był transportowany, jeżeli był transportowany, bo może być to ze szpitala od razu przyprowadzony, widzi ten materiał, następnie ma świadomość aparatury, która obecnie funkcjonuje, całego procesu diagnostycznego, jeżeli nawet robił to technik, później sprawdza z innymi wynikami, czy rzeczywiście to wszystko razem współgra i jest możliwe osiągnięcie takich parametrów i dopiero wtedy go autoryzuje. Natomiast zmuszanie diagnosty do zdalnej autoryzacji jest dla mnie przerażające i mówienie przez niektórych pracowników resortu zdrowia, ale wszystko idzie do przodu, to niestety lekarz, chirurg, jeżeli nawet operuje i drugi lekarz, chirurg, specjalista obserwuje tę operację i mu podpowiada, to operuje lekarz, chirurg, a nie pielęgniarka, instrumentariuszka. W tym momencie, jeżeli diagnosty nie ma w miejscu wykonywania świadczenia, wykonuje to technik, to jak należy zmusić go do tego, żeby wziął odpowiedzialność na siebie i autoryzował ten wynik? Niestety ten preceder już występuje, po cichu występuje, gdzie wprost diagności dzwonią i mówią, słuchaj, niestety ja mam dyżur tu i tu, natomiast mam świadomość, że z moim nazwiskiem wychodzą wyniki z oddalonego laboratorium w szpitalu takim i takim. I nawet nie wiem, co to za pacjenci, jacy lekarze mają dyżur, o co chodzi. Technicy robią, wykonują tak samo. Miałam informację niestety telefoniczną od techników, którzy wprost mówili, że są sami na dyżurze. Kolejną rzeczą jest to, że starzy, w cudzysłowie powiem, doświadczeni diagności nie chcą pracować. Często odchodzą. Odchodzą w ogóle od zawodu, ponieważ no, mają świadomość odpowiedzialności i mają też no, świadomość prestiżu tego zawodu i nie chcą dopuścić do aż takiego poniżenia czynności, które wykonują. I dlatego też powierza się takie stanowiska młodym diagnostom. I kiedyś w ubiegłym roku w okolicach 15 sierpnia, bo pamiętam, że to właśnie było po tym święcie, miałam w nocy telefon od młodej diagnostki, która mówi, że w lipcu ukończyła studia, bardzo się ucieszyła, dostała prawo wykonywania zawodu, bo była po analityce medycznej i była szczęśliwa, bo dostała pracę właśnie w laboratorium outsourcingowanym, czyli na terenie szpitala, ale właściciel jest inny, wyprowadzony na zewnątrz. I mówi, pani prezes, jest sierpień, ja dopiero trzeci tydzień pracuję i ja zostałam sama na dyżurze na cały szpital, gdzie mam OIT, intensywną terapię, gdzie mam SOR, gdzie mam oddział ginekologiczno-położniczy, gdzie mam internę. I ona mówi, czy ja jak zrobię błąd, to pani mi zabierze prawo wykonywania zawodu. Ja mówię, dziecko drogie, ja nie zabiorę ci prawa, bo może zabrać tylko sąd dyscyplinarny. Ale w tym momencie, gdzie jest kierownik, który pozwolił, żeby osoba tak świeżo upieczona, wiadomo, że musi człowiek nabyć tej rutyny. Niestety musi nabyć tej praktyki, bo nasz zawód jest oprócz olbrzymiej wiedzy medycznej oparty przede wszystkim na doświadczeniu, przede wszystkim na praktyce, bo każdy pacjent jest inny. I to się wszystko razem zbiera, te informacje i pomaga lekarzowi w procesie interpretacji klinicznej, czy także patrząc w laboratorium, na przykład samo podgrzanie szkiełka. Ja jako mikrobiolog, diagnosta laboratorium, specjalista mikrobiolog, mam świadomość, że umożliwi mi wtedy wcześniejsze wyłapanie niektórych pasożytów, które występują w organizmie. Chodzi mi tutaj o rzęsistka. I w tym momencie to wszystko wpływa na tę wiarygodność wyniku. I teraz jak kierownik mógł pozwolić na to, żeby tak młody diagnosta był? Ale to znowu chodzi o oszczędności. I póki nie ma wyceny badania, póki nie ma kontraktowania badań, póki nie ma rozliczania, w ten sposób to będzie trwało. I my naprawdę wielokrotnie już wnosiliśmy i prosiliśmy, bo to jest podstawa. Wtedy dyrektor nie będzie się martwił, bo laboratorium nie będzie dla niego źródłem kosztu. I będzie się cieszył, że ma swoje własne laboratorium. Lekarze będą się cieszyli, że mogą z kimś zdiagnozować i zinterpretować i porozmawiać na temat pacjenta i wyniku. I są to osoby bardzo dobrze wykształcone. I w tym momencie lekarz rodzinny też nie będzie miał żalu, że nagle było to laboratorium obok niego, gdzie i ten diagnosta znał jego pacjentów, i on znał tych pacjentów, i mogli razem rozmawiać, a teraz stał się to punkt pobrań i materiał gdzieś wędruje i nie ma możliwości konsultacji. Więc to wszystko jest w tym złym systemie organizacji ochrony zdrowia pogrzebane. I kwestia zmiany.
Za chwilę o Ministerstwie Zdrowia, ale też od strony pacjenta, pani prezes, panie profesorze. Chcemy dokonać jakichś badań. Idziemy do naszego lekarza rodzinnego, podstawowej opieki medycznej. O co my, jako pacjenci, możemy dopominać się, jeżeli chociażby chodzi o te badania laboratoryjne? Czy my, jako pacjenci, mamy jakiekolwiek prawa, aby wymóc na naszym lekarzu rodzinnym, aby skierował nas na bardzo konkretne badania? Bo wiemy na przykład, że w tym wieku powinniśmy przeprowadzić już dane badania, aby zobaczyć, jak ten nasz stan zdrowia wygląda.
No oczywiście możemy nalegać, ale decyzja należy wyłącznie do lekarza, prawda? Lekarz, tak jak mówiliśmy, ma określone środki finansowe i za te badania musi zapłacić. Często zdarza się, że daje karteczkę, wypisuje na nich, jakie badania trzeba zrobić i pacjent musi pójść sam zapłacić. Ja nie chciałbym urazić tych lekarzy rodzinnych, którzy zachowują się prawidłowo, ale...
No też mają ograniczone możliwości w tym systemie, który nazwijmy delikatnie jest chory.
Tak. Poza tym oni mają, jest rozporządzenie ministra, które wymienia listę badań, które może zlecać lekarz rodzinny. I on zdaje sobie sprawę, że innych nie musi, bo w przypadku jakiegoś konfliktu, problemów prawnych, wtedy mówi, te i te badania miałem na liście, mogłem je wykonać, tamtych nie. Pani prezes tu wspominała o tym badaniu w kierunku WZWC, prawda? Że ministerstwo odpowiedziało, że to można rozpoznać badaniami oceniającymi wątrobę. To można tylko rozpoznać, ocenić stan wątroby, ale nie wiadomo z jakiego powodu, prawda? Tak, po pierwsze. Tak. Po drugie, jeżeli tak ministerstwo odpowiedziało, pani prezes, to dziwię się, że mnie nie pytało. Bo miałem pytanie, kiedy lekarze rodzinni chcieli z tej listy wykreślić jedno badanie. Chodziło tutaj o tak zwane wolne PSA. Oni chcieli wykreślić. Natomiast ja się niestety przeciwstawiłem, bo to jest dosyć ważne badanie w wykrywaniu nowotworów gruczołu krokowego u mężczyzn. No więc myślę, że tutaj są też takie tendencje do ograniczenia tej listy, prawda? Mam nadzieję, ja zresztą to sobie wyobrażałem, że przy przereorganizowaniu pracy lekarza rodzinnego, a ministerstwo szykuje coś takiego, ja bym im udostępnił wszystkie badania, prawda? Bo dlaczegoż by nie? Dlaczego mają jakąś tam listę? Jeżeli dostaną środki finansowe, to moim zdaniem powinni móc wykonać, zlecić każde badanie, którym dysponuje laboratorium, w którym podpisali umowę. Wspominała pani prezes, że bardzo często podpisują umowę z laboratorium najtańszym, prawda? To też nie jest rozwiązanie. Absolutnie. My chcielibyśmy, żeby, nie wiem czy do tego dojdzie, żeby za badania laboratoryjne płacił płatnik, czyli w tym na dzisiaj NFZ, prawda? W takich sytuacjach dodatkowo płatnik jest w stanie postawić warunki dla laboratoriów, od których kupi tą usługę, bo to de facto on kupi. I tak jest w wielu krajach Europy Zachodniej. W większości nam bardzo się podoba system szwedzki, gdzie naprawdę to ubezpieczyciel kontraktuje laboratoria, ubezpieczyciel płaci za badania, z tym, że oczywiście wyznacza pewne limity lekarzom rodzinnym, no bo też nie można się rozszaleć w tym zlecaniu, bo wtedy byłyby to koszty zupełnie niekontrolowane. Ale taki właśnie system pozwala wtedy na to, żeby też dyrektor szpitala traktował laboratorium jako ośrodek zysków, a nie kosztów, bo wpływają pieniądze za każde wykonane badanie. Wtedy można powiedzieć, czy to laboratorium jest właściwie zarządzane, czy nie, prawda? Czy mogłoby zarobić więcej lub mniej, bo dzisiaj dyrekcja, mówiąc szczerze, nie ma żadnej możliwości oceny własnego laboratorium. Może tylko porównywać ceny, jakie są gdzieś w innym laboratorium, a jakie w ich własnym.
Brak zmian w diagnostyce laboratoryjnej w Polsce to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Chciałbym także słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji TVAM zaprosić do telefonicznego współtworzenia naszego spotkania. Przypominam numery telefonów: Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 657 0013 i końcówka 14, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48, oraz dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie: 536 600 300 i 536 600 400. Pani prezes, panie profesorze, gdzie zatem należy szukać nadziei na lepsze jutro, tego złotego środka, panaceum, które stałoby się swoistego rodzaju remedium na te problemy, o których mówimy, które istnieją w polskiej diagnostyce?
Proszę ojca, były już wcześniej, i to nie ukrywam, że także samorząd w tym uczestniczył jeszcze za poprzedniego rządu, wprowadzone tak zwane mechanizmy motywacyjne dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Mianowicie była możliwość sprawozdawczości indywidualnej z wykonywanych badań. I ten lekarz, który wykonał więcej badań, to był taki limit, przekroczył ten limit, czyli wykonał większą liczbę badań, wtedy otrzymywał wyższą stawkę kapitacyjną. I powiem szczerze, że indywidualnie sprawozdawało z danych, które uzyskałam z centrali NFZ-u, aż 77% świadczeniodawców, z czego 61% lekarzy przekroczyło ten limit, czy otrzymało wyższą stawkę kapitacyjną. Więc taka motywacja była i ona w pewien sposób ulepszyła dostępność pacjentów do badań laboratoryjnych. Niestety w tym roku zostało to zdjęte rozporządzeniem ministra zdrowia z 30 marca, gdzie wszyscy lekarze otrzymali wyższą stawkę kapitacyjną, natomiast nie ma już tej sprawozdawczości, czyli ten mechanizm motywacyjny, który był, który w pewien sposób zaowocował, odpadł. Dlatego też jedynym sposobem wedle naszego środowiska, ale jest to, że musi być po pierwsze rejestr badań laboratoryjnych. Jest to zapis, który, nie ukrywam, my też wnioskowaliśmy i bardzo mocno walczyliśmy o niego i został ujęty w ustawie o informatyzacji w ochronie zdrowia, gdzie prowadzi się rejestry, w tym centralny rejestr badań laboratoryjnych. Laboratoria są przygotowane i mogą przekazywać te dane tylko do jakiegoś dużego serwera, czyli do CSIOZ-u, gdzie można zbierać olbrzymią informację na temat tego, kto zlecał, komu zlecał, jakie badania, czy nie były powtarzane, czy były powtarzane. Bo często jest tak, że idzie ksiądz do lekarza medycyny pracy, wykonuje badania. Idzie ksiądz do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, wykonuje badania. Nagle ksiądz wpada, bo coś się stało i znalazł się na SOR-ze, szpitalnym oddziale ratunkowym.
Od początku badań.
Wykonania. Jaki to jest koszt? Po co? Po co? Jeżeli byłby rejestr tych badań po PESEL-u i by było wiadomo, kiedy były wykonane i co przedstawiają. Kolejną sytuacją na przykład jest to, że musi być wycena badania. Dlaczego my ciągle mówimy o jakichś kosztach, o których nikt nie wie? Raz Ministerstwo Zdrowia mówi, że diagnostyka laboratoryjna zajmuje 10%, kiedyś indziej słyszę, że 5%. Pytam centrali NFZ-u, nie umie odpowiedzieć. Pytali dyrektorów szpitali, prawda? Więc oni w tym momencie też, że nie mają takich informacji, tylko ci, którzy poprzez jakąś tam prośbę i przyjacielskie relacje z diagnostami policzyli koszty, które otrzymali i jakie były na medyczne laboratoria, i wtedy wiemy, że nie przekroczyły one 5%, inaczej to są badania onkologiczne. Musi być wycena badania. I wtedy wiemy, ile rzeczywiście kosztuje morfologia, ile rzeczywiście kosztuje badanie genetyczne, ile rzeczywiście kosztuje badanie cytologiczne czy badanie mikrobiologiczne. I rzeczywista cena, która jest, która umożliwia zapewnienie jakości. My proponowaliśmy, żeby to było tak jak w systemie niemieckim, który jest i w Czechach, i we Francji, tak zwana punktacja każdego badania, i wartość punktu co roku jest zmieniana ze względu na inflację czy na jakieś inne sytuacje, które finansowe są w danym kraju. I teraz tam jest jeszcze taki czynnik motywacyjny dla laboratoriów, które mają różne akredytacje jakościowe. Mianowicie płatnik dodaje 30% na utrzymanie jeszcze jakości. Czyli w tym momencie laboratoria, które mają dokumenty wynikające o tym, że robią wszystko, żeby świadczenia były w jak najwyższym poziomie, dla utrzymania jakości tych świadczeń otrzymują te pieniądze. Dalej mówiliśmy o tym i wnioskowaliśmy, żeby wreszcie stworzyć na wzór Inspektoratu Farmaceutycznego Inspektorat Medycyny Laboratoryjnej. Bo tak jak powiedziałam, nie ma rzeczywistego publicznego nadzoru. Gdyby ksiądz chciał, to mógłby sam sobie założyć laboratorium. I mamy takie informacje o tworzonych fikcyjnie laboratoriach po to tylko, żeby przejąć laboratorium szpitalne, bo dyrektor zaznaczył sobie, że w odległości 20 km, w tej samej miejscowości ma być jeszcze jedno laboratorium w specyfikacji na sprzedanie świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, więc zażądał, aby osoby, które stają do tego przetargu, te jednostki, miały w tej samej miejscowości jeszcze jedno laboratorium. I zostało wykazane, że zostało fikcyjne zarejestrowane laboratorium, gdzie nie było żadnych badań, nikt tego nie sprawdził. Obecnie wedle prawa to tylko powinien sanepid sprawdzić, czy odpowiada wymogom sanitarnym, dane laboratorium. Nikt nie patrzy, jaka jest aparatura, nikt nie patrzy, kto jest zatrudniony, kto jest kierownikiem, kto tam będzie wykonywał te świadczenia. Nie ma w ogóle tego. I w tym momencie przed rozpoczęciem działalności jest już sprawdzenie tego laboratorium, dopiero wtedy jest możliwość jego zarejestrowania. Następnie są dokładne określone wymogi, na przykład w jakich jednostkach to laboratorium ma wykonywać kontrole zewnętrzne. Na przykład jeżeli wykonuje badania genetyczne, to gdzie ma skontrolować te badania genetyczne, w jakim ośrodku, bo w Polsce nie ma ośrodka, tylko międzynarodowy.
Do tych wymogów wrócimy za chwilę, bo nasz słuchacz albo widz oczekuje już trochę przy słuchawce telefonu. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwami, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, mówi Dorota z Małopolski.
Witamy Pani Doroto.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i szanownych gości w studio. Będę miała zapytanie do Państwa. Chciałam się przedstawić. Jestem emerytowanym diagnostą laboratoryjnym i te wszystkie bolączki są mi doskonale znane. Jakkolwiek przez wiele lat zmieniało się, że tak powiem, praca. Zaczynałam pracę w warunkach takich bardzo siermiężnych, gdzie większość metod to były metody manualne, gdzie brak było podstawowego wyposażenia, zabezpieczenia typu rękawice czy jednorazowy sprzęt. Ale mam takie po prostu zapytanie, czy nasz zawód diagnosty laboratoryjnego można zaliczyć do zawodów w szkodliwych warunkach pracy ze względu na kontakt jakiś szczególny z materiałem zakaźnym? Ja tylko przypomnę, że w moim laboratorium szpitalnym kilkoro osób zachorowało na żółtaczkę zakaźną, szczepienną, kilkoro na zapalenie opon mózgowych, jedna na gruźlicę. Były probówki szklane, brak było rękawic, tylko powiedzmy izby, raczej sale operacyjne były zaopatrzone w rękawice. To było jedno zagrożenie i pamiętam, że w pierwszym angażu do pracy miałam napisany dodatek zakaźny, który później został zlikwidowany, wpisany do pensji zasadniczej, to raz, a drugi to kontakt właśnie z różnymi chemikaliami. Jak wspomniałam, były to metody manualne, trzeba było mierzyć, ważyć, używać kwasów, zasad, toluenu, także przewlekłe stany zapalne skóry czy tam dróg oddechowych, to były właśnie moim udziałem i do tej pory jakoś tak stale jestem na to podatna. Czy Państwo macie jakiś wykaz? W wykazie tych zawodów szkodliwych jest zawód diagnosty laboratoryjnego, przynajmniej z tamtych wcześniejszych lat, gdzie nie było analizatorów, gdzie tych zabezpieczeń, co wspomniałam, rękawiczek, jednorazowego sprzętu. I jak można ewentualnie ubiegać się, żeby no, w jakim sensie był to dodatek do emerytury, czy jakieś ponowne przeliczenie emerytury. Bo na pewno w laboratoriach chemicznych, jak ktoś pracował, to jest to, powiedzmy, uznane za szkodliwe warunki pracy. Niejednokrotnie pracowało się w warunkach takich bardzo siermiężnych, gdzie było brak sprawnego digestorium czy jeszcze innych zabezpieczeń. To dziękuję bardzo, czekam na odpowiedź. Szczęść Boże.
Dziękujemy ślicznie. Pani Doroto, oczywiście gorąco pozdrawiamy. Pani prezes, pani profesorze.
Powiem szczerze, rzeczywiście były te dodatki. Obecnie rzeczywiście zostało to zlikwidowane, tak jak tu wspomniała nasza koleżanka. Obecnie w diagnostyce laboratoryjnej jest aparatura, już nie ma aż tak niekorzystnych, niebezpiecznych warunków pracy. Nie ma takiego bezpośredniego kontaktu z odczynnikami chemicznymi, niebezpiecznymi. Jeszcze w niektórych laboratoriach cytologicznych, gdzie barwienia są ze związkami chemicznymi, także to jest, ale bardzo powinien kierownik laboratorium dbać o te warunki BHP. Z tego, co wiem, są rozporządzenia, które mówią o kontaktach i różnych niebezpiecznych związkach, które mogą wpływać na pracę pracowników ochrony zdrowia, w tym także na diagnostykę laboratoryjną. Powiem szczerze, że kiedyś już takie pytanie było, jak ja byłam prezesem. Nie ukrywam, że zostało to wysłane do Państwowej Inspekcji Pracy. To jest CIOP, Centralny Instytut. Skrót jest bardzo dziwny, bo jest CIOP, Centralny Instytut Profilaktyki i Ochrony Pracy, coś takiego, i była opinia, nie pamiętam jej, bardzo bym prosiła, gdyby pani mogła jeszcze z nami skontaktować się w izbie, ja to odnajdę, ale z tego, co wiem, to tutaj chodzi tylko i wyłącznie o spotkanie jeszcze z lekarzem medycyny pracy i określeniem, czy jest możliwość uzyskania jakiegoś odszkodowania. Pamiętam, że raczej to nie było korzystne, ale nie dam za to głowy, dlatego bardzo proszę o kontakt ze mną do izby. Ja odnajdę te opinie wszystkie i wtedy coś bliżej będę mogła powiedzieć.
We współczesnych laboratoriach my rzeczywiście określamy, że jesteśmy zagrożeni czynnikami biologicznymi, tak. Prawda? Przeważnie poza tym, że pracujemy przy komputerach, to jest kwestia znowu wzroku.
Środki dezynfekujące
i tak dalej. Myślę, że to pozwala tylko i wyłącznie w przypadku zachorowania ubieganie się o status choroby zawodowej, prawda? Ale to się przechodzi przez odpowiednie komisje ZUS-u i to już oni klasyfikują i kwalifikują.
To odpowiedź pod adresem pani Doroty, która dzwoniła z Małopolski, a my powróćmy, pani prezes, do tego wątku, co należałoby jeszcze uczynić, aby uzdrowić to, co uzdrowienia wymaga w polskiej diagnostyce.
Z tych, o których rzeczy ja już wspomniałam, czyli pierwszy, rejestr medycznych badań, drugi, wycena badania i bezpośrednie kontraktowanie, czyli dokładne określenie, ile zostało badań wykonanych i za nie zwrot pieniędzy. Kolejną rzeczą jest to, że uważamy, że laboratorium powinno być jak najbliżej pacjenta i jak najbliżej lekarza. Dlatego też laboratoria w szpitalach powinny być z integralną częścią szpitala. Medycyna laboratoryjna jest ogniwem całego procesu terapeutycznego i diagnostycznego pacjenta w szpitalu. Dlatego nie może być ona oderwana i przekazywana zupełnie innej zewnętrznej firmie. Tu jeszcze jedną rzecz chciałam przypomnieć, że w obecnym prawie, zgodnie z artykułem 27 ustawy o działalności leczniczej, jeżeli jest jakieś niepowodzenie i w wyniku złego świadczenia, to tak samo lekarz, jak i podwykonawca odpowiada za to. Więc w tym momencie nie można mówić, że tylko to jest wina laboratorium, ja mu zaufałem, oddałem badania firmie zewnętrznej, bo pokazała mi swoje certyfikaty jakieś i odpowiedni cennik. Natomiast także bierze się odpowiedzialność za te świadczenia. Kolejną rzeczą bardzo ważną jest to, że zawód diagnosty laboratoryjnego muszą wykonywać osoby z wykształceniem medycznym. i w tym momencie do tego zawodu mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia medyczne na kierunku analityka medyczna, medycyna laboratoryjna bądź lekarz. Natomiast niestety bardzo silne jest lobby uniwersytetów, które kształcą tak zwanych przyrodników i chcą swoich absolwentów w kierunku biologii, biotechnologii, mikrobiologii włączyć do zawodu diagnosty laboratoryjnego. Niestety była wcześniej taka możliwość, jeszcze nadal trwa, mimo że miał być to czas przejściowy i Ministerstwo Zdrowia miało zakończyć to, ponieważ już od 40 lat kształcimy osoby z wykształceniem medycznym i trzeba zrobić tą linię odcięcia, tak jak kiedyś były osoby przyuczone do zawodu pielęgniarki, aż wreszcie było określone szkolenie wymagane, żeby ten zawód wykonywać. I w tym momencie była ta linia odcięcia i potem już do tego zawodu były przyjmowane tylko osoby z tym wykształceniem. Natomiast te, które tworzyły całe to pielęgniarstwo, oczywiście dalej pracowały, normalnie funkcjonowały, ale nie były przyjmowane już osoby bez konkretnego wykształcenia. Dlatego też to jest najwyższy czas, żeby już to odciąć.
Mogę dodać? Tak, tak. My nie chcemy tych osób podciąć od szpitala. Te zawody są nam czasami niezbędne jako zawody, ci ludzie są nam potrzebni jako specjaliści, jako personel techniczny, ale nie mogą kandydować do tytułu diagnosty laboratoryjnego, bo to jest człowiek o wybitnie medycznym wykształceniu, zdolny rozmawiać z lekarzem, dyskutować, rozmawiać z ordynatorem, zdolny do pracy w różnych szpitalnych komisjach, na przykład epidemiologiczne, do zakażeń szpitalnych. Poza tym w tej chwili dosyć rozwija się dziedzina tak zwanych badań przyłóżkowych. Te badania wykonują lekarze lub pielęgniarki. Są to przeważnie badania oparte na testach paskowych i to musi być właśnie nadzorowane przez diagnostów laboratoryjnych, bo inaczej tam mogą być otrzymywane fałszywe wyniki. Ja chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać do naszych bolączek, które pani prezes wymieniała. Mianowicie absolwenci medycyny laboratoryjnej, analityki medycznej, oni się specjalizują po studiach. Tych specjalizacji jest kilkanaście. Ale co jest najgorsze, że oni muszą za tą specjalizację płacić. Lekarze specjalizują się przy całkowitej dotacji państwa do ich procesu kształcenia, do kosztów kursów. Natomiast nasi diagności laboratoryjni są częściowo dofinansowani. To jest dotacja, którą otrzymują uczelnie. Natomiast muszą bardzo wiele dopłacać. A są to ludzie, którzy zarabiają bardzo mało. Gdy zaczynają studia, to praktycznie mają tą najniższą pensję. Bardzo niewielki awans. Ci ludzie naprawdę pracują za bardzo, bardzo małe pieniądze.
Odbierzmy kolejny telefon i za chwileczkę
niesprawiedliwość.
Także kolejne sprawy i wątki. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witam, skąd telefon?
Ludwik z Wielkopolski.
Bardzo proszę, panie Ludwiku.
Witam ojca i gości. Ja mam takie pytanie. Ja od 20 lat leczę się u urologa. No i od 15 lat stwierdził, że na nerkach mam torbiele, ale małe, 4 centymetrowe. No i tak co parę miesięcy do kontroli, także teraz ostatnio byłem i te torbiele urosły na jednej nerce i na drugiej po 10 centymetrów. To ten lekarz mi odpowiada, zawsze mi mówił, proszę pana, w każdej chwili można to ściągnąć, ale nie radzę, może być infekcja. A teraz, mówi, one są małe, nie przeszkadzają. A teraz takie duże, mówi, jeśli pan chce to ściągnąć, to niech sobie pan poszuka innego lekarza. No nie wiem, jak to do tego podejść.
Dziękujemy panie Ludwiku. No i bardzo konkretny dylemat pacjenta. Także
konkretnie miałem 8-centymetrową torbiel i rzeczywiście spunktowano mi ją, zostały mi z niej 4 centymetry. Także może pan śmiało poddać się takiej punkcji, ale rzeczywiście ona nie gwarantuje tego, że torbiel z powrotem nie uzyska tej wyjściowej wartości. Ale przede wszystkim powinien lekarz te duże torbiele spunktować, bo to trzeba sprawdzić pod mikroskopem, co się tam dzieje. Jeżeli to nie jest nic złego, to z tymi torbielami można żyć. Jeżeli funkcja nerek jest dobrze zachowana, ja nie znam parametrów u pana oceny funkcji nerek, ale rzeczywiście torbiele wraz z wiekiem narastają, rzeczywiście można je spunktować, ale tak jak powiedziałem, to nie daje pewności wyleczenia. Niestety najbardziej skuteczna jest operacja.
No takie także dziwne zachowanie lekarza, tak, który rzeczywiście w momencie, kiedy torbiele stają się zbyt duże, mówią panu Ludwikowi, niech pan sobie znajdzie innego lekarza, który pana skieruje, czyli taka także no poniewierka tych pacjentów w dalszym ciągu, to o czym mówimy, tak, rzeczywiście, a mówimy w bardzo konkretnym wymiarze brania także odpowiedzialności ze strony lekarza za pacjenta, pani prezes.
Tak jak właśnie wspomniałam, nie tylko to jest etycznie, tak jak my wszyscy mamy kodeksy etyki zawodu, jest nasz zawód, tak jak zawody medyczne wszystkie, czyli lekarza, pielęgniarki, aptekarza, diagnosty laboratoryjnego, zawodami zaufania publicznego. Teraz także mamy zawód fizjoterapeuty, już tworzą własny samorząd i to jest bardzo ważne, bo mamy misję do spełnienia. Naszą misją to tak jest w ślubowaniu, dobro pacjenta najwyższym prawem. Następnie mamy swoje zasady deontologiczne, czyli kodeks etyki, którymi należy się opierać. Mamy swoją strukturę odpowiedzialności zawodowej, czyli rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Mamy sądy dyscyplinarne pierwszej i drugiej instancji. I w tym momencie nam powierzono dobro, które jest ważne dla obywateli, dla Polaków. W tym momencie jest to dobro w postaci zdrowia. Co innego mają samorządy inżynierów, oni mają sprawy dotyczące mieszkania, prawnicy sprawy dotyczące spraw prawnych. Natomiast tutaj zawody medyczne mają sprawy najważniejsze dla każdego obywatela, czyli sprawy dotyczące zdrowia. I to jest nasza odpowiedzialność i dlatego też w tym momencie każdy z nas powinien kierować się tą etyką swojej pracy.
Co jeszcze trzeba usprawnić w diagnostyce?
Co dla nas właśnie jeszcze jest bardzo ważne, o czym mówiłam. Musi być określony system oceny jakości medycznych laboratoriów diagnostycznych i licencjonowania. Czyli w tym momencie laboratorium, które spełnia wszystkie wymogi i kontrolowane jest przez zewnętrzny, zupełnie bezwpływową jednostkę, tak jak inspekcja, my chcemy to inspekcja nadzoru medycyny laboratoryjnej, w tym momencie mamy pewność, że te laboratoria są dobre i są jednoznaczne postawione wymogi dla laboratoriów przy szpitalach powiatowych, przy szpitalach specjalistycznych, przy szpitalach wysokospecjalistycznych typu centra onkologiczne, gdzie w zakresie od różnych badań, tutaj wchodzą jeszcze badania genetyczne, immunologiczne, te wszystkie wymogi muszą być spełniane. No i kontrola, to co wspomniałam, wyceny badania, ale także z uwzględnieniem, kto ma prawo je wykonać. Czy może to wykonać diagnosta bez specjalizacji, czy znowu jest to tak ważne badanie, że musi być wykonane przez specjalistę. I wtedy inaczej punktowane do wyceny. Mi się bardzo spodobało, jak w systemie czeskim przeglądałam, że tam nawet jest wypunktowane, czyli wyceniona konsultacja diagnostyczna. Czyli pomoc lekarzowi w doborze badania. Czy pomoc lekarzowi w interpretacji tej klinicznej badania. Czyli ta wiedza wreszcie diagnosty powinna być wykorzystana. Bo to nie jest tylko i wyłącznie praca rzemieślnicza, wykonanie badania. Tylko jest to całe świadczenie medyczne powiązane z wiedzą medyczną, z wiedzą, jaką należy mieć w aspekcie przedlaboratoryjnym, samej czynności wykonania badania prawidłowego i dalej tej interpretacji, by razem z lekarzem mieć tą opiekę diagnostyczno-terapeutyczną pacjenta.
Chciałbym tylko dodać, że badania laboratoryjne to też człowiekowi się kojarzą z moczem, morfologią, glukozą czy lipidami. Współczesne laboratorium dysponuje liczbą kilkuset badań laboratoryjnych. Proszę sobie wyobrazić, jaka to jest liczba, jaka to jest wiedza, jakie trzeba mieć znajomość.
Bo musimy
procesów,
tu wspomnieć tak wszystkich.
Wszelkich, które są związane z takim badaniem, interpretacją, sposobem oznaczania i tak dalej, i tak dalej.
Dlatego też w zakresie medycyny laboratoryjnej mamy aż 14 specjalizacji. Najbardziej znana to właśnie dawna analityka medyczna, teraz nazwana diagnostyką laboratoryjną. Później największą liczbą specjalistów to jest z zakresu mikrobiologii. Następnie mamy cytomorfologię medyczną, mamy genetykę coraz bardziej rozwijającą się, coraz bardziej wchodzącą w proces diagnostyczny, mamy toksykologię i tutaj jest niewielka liczba specjalistów, ponieważ żadna uczelnia, czy tylko jedna Łódź kształciła specjalistów w tej dziedzinie, ale koszt takiej specjalizacji to jest ponad 30 tysięcy złotych, nie licząc dojazdów, nie licząc noclegów, więc to jest olbrzymi wydatek dla młodego diagnosty, który, tak jak pan profesor wspomniał, ma bardzo, bardzo niską pensję. Kolejne takie najbardziej znane specjalizacje, immunologia. Tutaj także mamy niewielką liczbę specjalistów, bo około 40. Mamy transfuzjologia medyczna, to wszystkie RCK-i, czyli służba krwi, tak to można określić, gdzie jest to bardzo ważne. Hematologia, coraz większe problemy z hematoonkologią. Tutaj diagnostyka bardzo specyficzna, bardzo szczegółowa i niesamowicie pomocna dla lekarza hematologa. To są te takie najważniejsze, o których musimy pamiętać. No oprócz epidemiologii, gdzie uczestniczą w całym procesie profilaktyki zakażeń, ale także razem z mikrobiologami czy stanem epidemiologicznym szpitala.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo.
Witam. Szczęść Boże.
Szczęść
Witam
Boże.
Państwa wszystkich. Mam takie pytanie.
Jak pani na imię i skąd telefon?
Beata Kujawsko-Pomorskiego.
Bardzo proszę, pani Beato.
Ja bym miała pytanie, jakie wykonać badanie, żeby ustalić, że nie ma raka kości, a że jest inna przyczyna tego procesu chorobowego, który wystąpił ponownie. Jest to 18-letni mężczyzna, który po raz drugi jest leczony na raka kości, a przyczyną jest najprawdopodobniej na 99% szkarlatyna u dorosłego mężczyzny. Czyli są bóle kości, są jakieś problemy, natomiast nie ma rozmowy z lekarzem prowadzącym, bo jak się Państwu nie podoba, to można sobie iść się gdzie indziej leczyć.
Dziękujemy Pani Beato za ten głos szukający zarazem ratunku, ale także głos rozpaczy pacjenta, który szuka ratunku i walczy o swoje życie, walczy o swoje przetrwanie.
No cóż, podstawowa sprawa to jednak badanie radiologiczne, które rozstrzyga, czy w kościach ulokował się nowotwór. A jeśli idzie o badania laboratoryjne, to jest oznaczanie aktywności fosfatazy alkalicznej. Jest to enzym, którego aktywność się zmienia, wzrasta w procesach rozbudowy kości, w procesach rozrostowych w kościach. Jest jeszcze kilka innych badań. Są to badania dotyczące pewnych rodzajów kolagenu, takiego białka, które występuje w kościach, ale ja muszę powiedzieć, że są bardzo rzadko wykonywane. Bardzo niewiele laboratoriów może te badania zrobić. Poza tym dysponujemy naprawdę, powiedziałbym tak, że nie dysponujemy większą liczbą badań w tym zakresie.
No ale diagnostyka szkarlatyny, no to jest zupełnie
inna. No ale tutaj szkarlatyna to zupełnie inna sprawa. Czy po szkarlatynie...
Nosicielstwo, czy jest streptokokus pyogenes?
Pani powiedziała, że to zdaje się był nowotwór, tak?
Że podejrzenie, a tutaj w tym momencie, czy to nie jest w wyniku szkarlatyny u dorosłego mężczyzny, ale to szkarlatyny, to posiewy przecież i zupełnie inny obraz.
Ale tak naprawdę to zdjęcia, tomografia komputerowa...
No i ciężko także przez drogę telefoniczną.
Tak, tylko że w tym momencie, jakim mamy wpływ na lekarza? W tym momencie, gdzie ona może się zwrócić? Do szefostwa tego lekarza, dalej jest Rzecznik Praw Pacjenta, także i w Narodowym Funduszu Zdrowia. W ten sposób.
Poza tym, jeżeli jest to nowotwór, jeśli pani nas dalej słucha, to zawsze jest pytanie, czy nie jest to przerzut, bo do układu kostnego najczęściej są przerzuty i są to przerzuty z gruczołu krokowego u mężczyzny bądź z płuc. To są najczęściej miejsca, skąd następują przerzuty do kości.
To są rozmowy niedokończone. Ta część naszego spotkania dobiega końca. Pani prezes zachęcała także do kontaktu, więc może warto chociaż podać jakiś adres mailowy albo do korespondencji dla tych, którzy chcieliby w sprawie diagnostyki z Państwem się skontaktować.
Serdecznie zapraszamy. Jest strona internetowa Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. To jest KIDL, skrót kidl.org.pl, gdzie serdecznie zapraszamy. Jest adres mailowy, kontaktowy, także ze wszystkimi pytaniami zapraszamy. Wiem zawsze, że po spotkaniach u Państwa mamy telefony z pytaniami, czy także kontakty osobiste, za które serdecznie dziękuję. I zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jeżeli tylko w czymś możemy pomóc, z całego serca to uczynimy.
Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Brak zmian w diagnostyce laboratoryjnej w Polsce. W studiu telewizji TVAM rozmawialiśmy z naszymi gośćmi. Byli nimi pani dr Elżbieta Puhacz, prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Dziękuję serdecznie pani prezes. I pan profesor dr habilitowany Maciej Szmitkowski, konsultant krajowy do spraw diagnostyki laboratoryjnej. Bardzo serdecznie panie profesorze dziękuję. I oczywiście dziękujemy państwu, słuchaczom Radia Maryja i widzom telewizji TVAM.